Dokładnie jest 7 minut po godzinie 17 i w kalendarzu niedziela, 25 dzień listopada. Tu Polskie Radio Poznań. Zapraszamy na niemal 3-godzinne spotkanie z muzyką i sportem w audycji W Sportowym Rytmie. Kłaniają się Państwu realizujący audycję Jarek Pakczyński, pracujący w studiu
Dawid Cetrowski
i Krzysztof Ratajczak. Jako się rzekło, będziemy z Państwem do godziny 20. W pierwszej części naszego spotkania, czyli do 18, obszerne wywiady, między innymi na temat tenisa stołowego w reprezentacyjnym wydaniu. Będzie obszerny blok poświęcony bieganiu, bo i podsumowanie Grand Prix Wielkopolski w półmaratonach, także interesująca impreza nad poznańskim jeziorem Rusałka City Trail i zapowiedź biegu czerwca 1956 roku. Będziemy Państwa także zapraszać na imprezę, która na poznańskich targach rozpoczyna się już w najbliższy czwartek. Chodzi oczywiście o Wielką Jeźdźcką Kawaliadę 2018, ale będzie także temat związany z siatkówką na siedząco, a także graniem w bule. No a po godzinie 18 zajmiemy się naprawdę bardzo precyzyjnie i dokładnie tym, co działo się na ligowych arenach, czyli przede wszystkim o piłce nożnej, o siatkówce, o koszykówce, o piłce ręcznej. Nie zabraknie mini-magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole. Zajrzymy także na Termy Maltańskie, na zawody pływackie, Grand Prix Polski. Jest naprawdę sporo dźwiękowych relacji, które dla Państwa przygotowaliśmy, no ale teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli w skrócie.
A tych także jest sporo, ale od początku. Pogoń Szczecin wygrała z Miedzią Legnica 2-0 w pierwszym dzisiejszym meczu 16. kolejki piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Trwa spotkanie Zagłębia Lubin z Legią Warszawa. W drugiej połowie jest 1-0 dla Legii. Od 18 w hicie kolejki Lechia Gdańsk zagra z Jagiellonią Białystok. Przypomnę, że wczoraj poznański Lech pokonał Wisłę Płock 2-1. W Kusamo już za chwilę powinien rozpoczynać się konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Wystąpi w nim 5 Polaków. W kwalifikacjach najlepszy z biało-czerwonych Kamil Stok był szósty. Teresa Jochauk wygrała w Rudze bieg na 10 km techniką klasyczną podczas zawodów Pucharu Świata. Norweszka wróciła do rywalizacji po 18-miesięcznej dyskwalifikacji za doping. Podium w Finlandii uzupełniły Szwedki Charlotte Kala i Ebba Andersson. Wśród panów w biegu na 15 km najlepszy był Rosjanin Aleksandr Boloszunow. W Rudze rywalizowali także kombinatorzy norwescy. W zawodach drużynowych reprezentacja Polski zajęła szóste miejsce. Wygrali Niemcy przed Japończykami i Norwegami. Natalia Czerwonka zajęła siódme miejsce w biegu na 1000 metrów. W zawodach Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w japońskim mieście Tomakomai najlepsza była Japonka Naoko Daira. Na tym samym dystansie w rywalizacji mężczyzn Piotr Michalski był 15, a wygrał Holender Kjeld Nuis. W drużynowym biegu sprinterskim Artur Nogal, Piotr Michalski i Sebastian Kłosiński zajęli 8 miejsce. Zwyciężyli Rosjanie. Lewis Hamilton z Mercedesa wygrał wyścig o Grand Prix Abu Zabi, ostatnią w tym sezonie rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Brytyjczyk wyprzedził Niemca Sebastiana Vettela z Ferrari i Holendra Maxa Verstappena z Red Bulla. Hamilton już wcześniej zapewnił sobie mistrzowski tytuł. Chorwaccy tenisiści po raz drugi w historii zdobyli Puchar Davisa. W finałowym meczu w Lille pokonali broniących tytułu Francuzów 3-1. W decydującym pojedynku Marin Cilic wygrał z Lukasem Puim 7-6, 6-3 i 6-3. Szczepiorniści energii MKS-u Kalisz przegrali u siebie z Piotrkowianinem 24-29 w dzisiejszym meczu 12. kolejki PGNiG Superligi. W ekstraklasie kobiecej koszykówki o 17 rozpoczął się mecz Artego Bydgoszcz z Ostrowią. Jaki mamy wynik?
Oczywiście faworytkami w tym spotkaniu są bydgoszczanki, ale na razie zespół z Ostrowa gra bardzo dzielnie. Na 5 minut i 11 sekund przed końcem pierwszej kwarty w tym meczu jest remis 8-8.
10 minut po godzinie 17. Chwila muzycznego oddechu, a później wracamy do naszej audycji.
To dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. See it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true.
late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love.
We wtorek polskie tenisistki stołowe przypieczętowały awans do drużynowych Mistrzostw Europy na poznańskiej Chwiałce. Pokonały Ukrainki 3-1, a my to spotkanie podsumowaliśmy w rozmowie z selekcjonerem reprezentacji Polski Zbigniewem Nęckiem.
Kolejna bardzo udana wizyta reprezentacji Polski w tenisistach stołowych w Poznaniu. Wygrana w meczu eliminacji drużynowych Mistrzostw Europy z Ukrainkami 3-1. Trener Zbigniew Nęcek. Panie trenerze, nieźle z tym kobiecym polskim tenisem stołowym.
Czy ja jestem od 2 miesięcy trenerem reprezentacji Polski, więc głównie o tym mogę się wypowiadać, ale rzeczywiście jest kilka bardzo wartościowych zawodniczek. Ja próbuję, tak jakby użyję kolokwializmu, poderwać drużynę z pewnego marazmu, który był, ale w ostatnim czasie rzeczywiście jest kilka bardzo znaczących sukcesów. No, mamy w Polsce aktualną mistrzynię Europy, moją zawodniczkę z Tarnobrzega Licien, Kasia Grzybowska była sprawczynią bodajże największej sensacji na Mistrzostwach Europy w Alicante, brązowy medal. Tych medali nie było w historii przecież polskiego tenisa. Wygrane 2 mecze na jesieni ze Słowenią i z Ukrainą. Bezpieczny, zdecydowany awans do grupy tej podstawowej drużynowych Mistrzostw Europy. Ale też trzeba pochwalić rozwój Natalii Bajor. Nie ukrywam, że ten pojedynek bardzo mnie ucieszył. Od jej postawy zależało, czy będziemy zwycięzcą w tym meczu, czy nie. Także świetne 2 gry i wielkie brawa dla Natalii. Jest jeszcze grupa kilku młodych zawodniczek. Ja też cieszę się z debiutu w seniorskiej reprezentacji jeszcze juniorki Katarzyny Węgrzyn. Chcielibyśmy oczywiście odnosić dalej te sukcesy, no ale te sukcesy no, trzeba budować i żmudnie latami. Ja tak zacząłem od tej uwagi, że jestem dość krótko trenerem, ale do końca jak budnia będę chciał przedstawić zarządowi Polskiego Związku Tenisa Stołowego pewien systemowy model pracy na najbliższe lata. To nie chodzi tylko o 1-2 imprezy, ale na ładne kilka lat. Pierwszy etap to Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020, ale też zbudowanie grupy, która będzie już praktycznie od 1 stycznia funkcjonowała w programie Igrzyska Olimpijskie 2024. Także te zamierzenia przede mną. Wyniki rzeczywiście są niezłe. Myślę, że powinny one promieniować na pracę zawodniczek w innych klubach. Z większą wiarą myślę, że będą przystępowały do rywalizacji, no bo skoro ich koleżanki wygrywają, to przecież w Polsce i w tych klubach innych można tak pracować, żeby również wygrywać.
Pamiętam, że zaczął pan właśnie bardzo skromnie mówiąc o tych 2 miesiącach, ale to nie do końca prawda, bo przecież na przykład to pan był tym człowiekiem, który wciągnął aktualną mistrzynię Europy do naszego kraju, właśnie Licjan. To trzeba było mieć tego trenerskiego nosa, a potem umiejętności, by ta zawodniczka no, stała się tą lokomotywą w polskim tenisie stołowym, choć wiadomo, że też kibice no, niezwykłą sympatią, popularnością jest darzona Natalia Partyka.
Te dwa nazwiska i te 2 kariery się bardzo ściśle łączą ze sobą, dlatego że Licien przyjechała do Polski w roku 2001. Od roku 2007, dokładnie 28 października, ma obywatelstwo polskie i reprezentuje Polskę. I ta data też jest znamienna, bo dzięki postawie Licien w kwalifikacjach olimpijskich Pekin 2008, Natalia Partyka mogła zostać powołana wtedy przeze mnie jako trenera olimpijskiej reprezentacji Polski do drużyny, która wywalczyła awans olimpijski. I kariera Natalii w moim rozumieniu tak skokowo ruszyła właśnie od startu olimpijskiego w Pekinie. i dlatego te kariery o tyle się łączą, bo później oczywiście przez wiele lat dwie wielkie zawodniczki występowały we wspólnej reprezentacji Polski, grały również na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie, w Rio de Janeiro, ale rzeczywiście nasza Licien no, była tą lokomotywą, która spowodowała, że potem jeszcze i Kasia Grzybowska dzięki swojej postawie zakwalifikowała się na Igrzyska Olimpijskie. Naprawdę duży udział i bardzo cieszę się z tego pytania, bo to dokładnie ja tak odbieram, że czasami ta rola Licien jest niedoceniana. Ona poświęciła się w tym sensie, że wyjechała ze swojego kraju, pięknie reprezentuje barwy polskie, ma syna Polaka, walczy z całych sił z orzełkiem na piersi. No a tym takim ukoronowaniem, przynajmniej dla mnie jako trenera, było wzruszające chwile, kiedy słyszałem, jak Licien, stojąc w Alicante na podium, pięknie śpiewa Mazurka Dąbrowskiego, którego nauczyliśmy ją w Tarnobrzegu.
Pamiętam, że nie wszyscy może kibice o tym doskonale wiedzą, że trochę są różne światy Mistrzostwa Europy, bo to Alicante narobiło nam apetytów kibicom, którzy może mniej interesują się tenisem stołowym, ale też mamy świadomość, że Mistrzostwa Świata, czy Igrzyska Olimpijskie w kontekście turniejów indywidualnych głównie, to jest trochę inna bajka.
Jestem nastawiony do tego bardzo pozytywnie. Z drugiej strony Licien, jak była na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie, zajęła tam 9. miejsce i miała pewne szanse awansu nawet do pierwszej 8. Myślę, że 8, powiedzmy, to jest szczyt marzeń. Oczywiście byłoby jeszcze piękniej, gdyby zakwalifikowała się do strefy medalowej, bo w Londynie była tak dobrze przygotowana i tak dobrze grała, że w turnieju drużynowym na przykład wygrała z Feng Tianwei, brązową medalistką Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Licien jest taka małą zadziorą. Ona jest rzeczywiście mała wzrostem, ale wielka duchem. Nawet zdradza troszkę sekrety naszych rozmów, że my mamy marzenie o medalu olimpijskim. To jest marzenie. Trzeba mieć marzenia, do których się dąży. Natomiast oczywiście zdaję sobie sprawę, jak wysoka jest skala trudności. Natomiast po zdobyciu medalu złotego w Alicante, Licien ma olbrzymią motywację do pracy przez najbliższe 2 sezony i sam jestem ciekawy, z jakim wynikiem wróci z Tokio, bo to, że tam się zakwalifikuje, to jako jej trener, jeśli ona oczywiście będzie tylko zdrowa, to jestem prawie że pewien, bo wiem, jak jest ambitna, wiem, jaki ma talent i wiem, jak pięknie walczy.
Po godzinie 17 na antenie Radia Poznań audycja w sportowym rytmie. Gorący meldunek z meczu Ekstraklasy koszykarek z Bydgoszczy. Tamtejszy Artego po pierwszej kwarcie prowadzi z Ostrowią, ale tylko jednym punktem. 18 do 17.
A my już za 90 sekund będziemy mówić o bieganiu.
sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Podsumowanie 9. już edycji Grand Prix Wielkopolski w półmaratonach. Główny organizator pan Zdzisław Urbańczyk. Ile półmaratonów w naszym regionie wchodzi w skład właśnie tej Grand Prix?
W roku 2018 jest ich 14. Cieszymy się ogromnie, bo to jest bardzo duża liczba, największa ze znanych mi wszystkich prowadzonych Grand Prix i myślę, że to jest kolosalne wyzwanie dla wszystkich uczestników, biegaczy z całej Wielkopolski, ale i nie tylko, ponieważ uczestnikami Grand Prix są również osoby z ościennych województw.
Jeżeli chodzi o liczbę startujących w tych wszystkich półmaratonach, możemy to szacunkowo jakoś określić?
Mamy ogólną liczbę, która nawet zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego. Niewiele, co prawda. Jest to ponad 17 tysięcy, ale trzeba powiedzieć, że wyczyn półmaratonu jest wyzwaniem dla wszystkich biegaczy. To tak jak radykalnie wzrasta ilość osób biegających na 5, na 10 kilometrów, to tutaj na półmaratonie niestety już muszą być osoby przygotowane. W związku z tym nie ma takiego radykalnego wzrostu, ale oczekujemy, że z tych wszystkich osób, które zaraża się pasją biegania na 10 kilometrów, w przyszłości to będą uczestniczy właśnie naszego Grand Prix. W tym roku koronę kolejną, bo to tych koron mamy kilka, i aby zdobyć srebrną koronę trzeba przebiec trzy razy zdobyć brązową. Mamy już kilkadziesiąt osób, które to uczyniły. Natomiast w tym roku ogólnie wszystkich koron przebiegło ponad 140 osób. 5 kolegów rodzynków, którzy zaliczyli wszystkie 14 półmaratonów.
Właśnie to ich fantastyczny wyczyn w 2018 roku. Jeśli chodzi o te korony, to tę pierwszą brązową, o ile dobrze spojrzałem w regulamin, zdobywa się po przebiegnięciu minimum 10 półmaratonów?
To za każdym razem każdą koronę trzeba przebiec minimum 10 półmaratonów i dzisiaj będziemy wręczać poszczególne korony i certyfikaty za zdobycie drugiej, trzeciej, srebrnej, piątej i siódmej już, czyli tacy, którzy przebiegli minimum 70 półmaratonów, żeby być dzisiaj tutaj na gali. Natomiast ja jestem przekonany, że ilość półmaratonów, które przebiegła w przypadku tych osób, jest przynajmniej dwukrotnie większa.
Oczywiście pewną specyfiką Grand Prix Wielkopolski, zresztą zrozumiałą, jest prowadzenie takich rankingów, zarówno w punktacji Open Pań, punktacji Open Mężczyzn, ale także w poszczególnych kategoriach wiekowych. Jeśli chodzi o klasyfikację Open Pań, Izabela Wierzchowska z Kalisza okazała się najlepsza, a jej najlepszy czas w półmaratonie to godzina 26 minut i 6 sekund, a wśród panów zwyciężył gnieźnianin Andrzej Gromadziński, który potrafił pokonać dystans półmaratonu w czasie godziny 18 i 17 sekund. Ale ja bardziej też spojrzałem na ostatnią kategorię wiekową, bo to jest K plus 70 i M plus 70. Są osoby po 70 pokonujące półmaratony?
Tak, i to dużą ilość. Żeby tutaj być razem z nami, to musieli też przebiec te 10 półmaratonów, albo przynajmniej Grand Prix 7 półmaratonów, to oczywiście jest podawany średni czas z 7 najlepszych, nie to, że najlepszy, ale średni czas z 7 tych półmaratonów. I te rodzynki pokazujemy za każdym razem na wszystkich biegach, bo chcemy, aby ci, którzy dzisiaj biegają i mają 50-60 lat, żeby biegali kolejne 10, 15, 20 lat, bo to wszystko daje im werwę do życia.
Jeśli chodzi o Grand Prix Wielkopolski za rok, jubileusz, ma pan już jakiś pomysł i ile tych półmaratonów może pańskim zdaniem wejść tym razem do cyklu Grand Prix?
Radykalnie nie chcemy ani zwiększać, ani zmniejszać ilości. To jest taka, myślę, w miarę ustabilizowana. Daje szansę wyboru, ponieważ biegacze mają bardzo poukładany kalendarz. Nie zawsze można wystartować. W okresie startowym przypada średnio 2 półmaratony w miesiącu, a w takim wrześniu są 4. I żeby mieli szansę, żeby chcieli zdobyć tą koronę brązową, muszą 10, więc wybierają spośród 14, ale jeżeli mogą przebiec 14, to biegają i 14, czasami 15. Mam kolegę, który tutaj biega i startuje w takim też cyklu ogólnopolskim w lidze biegowej, gdzie tych biegów, który przeliczył, ma ponad 100 zaliczonych już w jednym roku 2018.
Jeszcze krótko, ile sam szef Grand Prix Wielkopolski Zdzisław Urbańczyk przebiegł w tym roku półmaratonów?
No niestety w tym roku, jak w zeszłym roku było dosyć sporo tych półmaratonów, miałem koronę, w tym roku tylko 3.
A zatem wygrywali inni podczas Grand Prix Wielkopolski w półmaratonach. W poszczególnych kategoriach wiekowych, w kategorii pań do lat 18 najlepsza Sandra Budziszewska ze Wschowy, w kategorii K30 Izabela Wierzchowska z Kalisza, najlepsza także w punktacji generalnej, kategoria K40 zwycięzca Magdaleny Pakulskiej z Poznania, w kategorii K50 najlepsza okazała się biegaczka z Puszczykowa Agata Kuszewska, a w kategorii K60 Irena Majłowska z Gorzowa Wielkopolskiego. Z kolei wśród panów, wśród 18-latków najlepszy Dariusz Jankowski z Poznania, w kategorii do lat laty 30 Adrian Graczyk z Czarnkowa. W kategorii M40 zwyciężył Andrzej Gromadziński z Gniezna. On także okazał się najlepszy w punktacji generalnej Grand Prix Wielkopolski w półmaratonach. Ponadto w kategorii M50 Przemysław Walecki z Poznania na najwyższym stopniu podium. Dalej w kategorii M60 pan Stanisław Mielczarek z Kalisza, a w kategorii ludzi biegających powyżej 70 najlepszy Stefan Dobak z Szemotów. Jego średni czas w półmaratonach to godzina 39 minut i 34 sekundy. Większość biegaczy odbierała wczoraj nagrody w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, a tymczasem część wybrała się także nad poznańskie jezioro Rusałka. Przenieśmy się zatem tam i my.
Trzeci tegoroczny bieg City Trail. Jedna z organizatorek Justyna Grzywaczewska, która szybciutko nam przypomni podstawowe zasady tego całego cyklu.
Jak sama nazwa mówi cykl, czyli jest kilka biegów. U nas to jest 6 biegów. Dzisiaj mamy trzecie zawody, więc przed nami poza dzisiejszymi zawodami jeszcze 3. Żeby ukończyć cykl, zostać sklasyfikowanym, dostać pamiątkowy medal, walczyć o nagrody trzeba pobiec minimum 4 razy. Więc tak na dobrą sprawę, jeśli ktoś dzisiaj nie pobiegnie, nie biegł w poprzednich 2 biegach, no to niestety już tą szansę stracił, żeby się zakwalifikować do klasyfikacji generalnej. Będzie mógł oczywiście startować, ale będą to tak jakby pojedyncze biegi, które dają mu oczywiście satysfakcję, ale już nie są liczone do generalki.
Tak się zastanawiam, kto u was startuje, czy to są zawodnicy, którzy gdzieś przygotowują się, starają się podtrzymać formę i przygotowywać się do wiosennych biegów ulicznych, czy jak to wygląda?
Już to są wszyscy. Są osoby, które właśnie, tak jak mówisz, przygotowują się do startów wiosennych, letnich i u nas sprawdzają swoją formę, bo biegi przełajowe to jest fantastyczna praca siły biegowej. Poza tym tutaj mamy trasę dosyć płaską i szybką i tak naprawdę da się tutaj zrobić wartościowy wynik, ale z drugiej strony mnóstwo osób to są po prostu amatorzy, którzy startują totalnie rekreacyjnie, mają tutaj sobie grupy znajomych i przychodzą dla przyjemności. Wyniki są dla nich drugo- bądź trzeciorzędne i kompletnie nawet czasami nie patrzą na zegarek.
Absolutny dominator w tym roku City Trail w Poznaniu. Drodzy Państwo, 6. zawodnik Igrzysk Olimpijskich w Londynie, Łukasz Nowak!
Nie ukrywam, że jestem bardzo zmęczony tygodniem pracy. 10 godzin snu nie wystarczyło, żeby się odpowiednio zregenerować.
Te warunki atmosferyczne dzisiaj raczej sprzyjały, czy nie?
Rewelacja, zdecydowanie rewelacja. No ale to trzeba też mieć dobrą dyspozycję, żeby wynik zrobić.
Co chodziarza skłoniło do tego, żeby lekko przyspieszyć i zacząć biegać?
Nie chciałbym wyciągać jakichkolwiek brudów, po prostu nie chciałem być dalej chodziarzem, żyć z tego i tak dalej, bo nie miałem ku temu możliwości odpowiednich. Już olbrzymia wiedza, jaką posiadłem, będąc sportowcem wyszynowym, chcę teraz dać sobie jako biegać i moim podopiecznym, których trenuję.
Jesteśmy już po trzecim biegu, kiedy czwarty?
Czwarty bieg jest wyjątkowy, bo to jest ostatni weekend grudnia, 29 grudnia, więc jesteśmy w takim okresie między świętami a Nowym Rokiem. Dobry, myślę, że moment, mimo że taki właśnie nietypowy okres, żeby się trochę ruszyć po świętach i być może trochę tych kalorii spalić, a z drugiej strony, jeżeli ktoś planuje od stycznia, cały czas się odkłada, od stycznia zacznę, no to może zacznie ten 2-3 dni przed styczniem.
Zdecydowanie zachęcamy. Pół godziny pozostaje do godziny 18. Sporo rocznicowych imprez biegowych odbywa się w Poznaniu. Jesteśmy już po biegu niepodległości. Przed nami bieg powstania Wielkopolskiego, a już można poważnie myśleć o biegu czerwca 56, bowiem znamy właściwie wszystkie szczegóły.
Okolicznościowych imprez biegowych w Poznaniu nie brakuje i bieg czerwca 56. I już wiemy od pewnego czasu, że na drugą edycję możemy zaprosić, że to nie była jednorazowa impreza. Organizator Aleksander Rosa.
Tak, jak najbardziej. Ten biało-czerwony pochód, korowód biegaczy, który ja mam teraz w głowie przed oczami, bo myślę sobie o ostatnim biegu z okazji stulecia niepodległości. Naprawdę no, wzruszył chyba wszystkich. Poznań stał się biegową stolicą Polski w tym okresie. My, jako organizatorzy biegu czerwca 56, chcemy to oczywiście jak najbardziej kontynuować. No i co tu dużo mówić? Spotykamy się 23 czerwca. Biegniemy trasą z rejonu Zajezdni Gajowej w kierunku HCP oczywiście i pomnika bohaterów czerwca 56 i tam będziemy kończyć, czyli krótko mówiąc, atestowane 10 kilometrów. Polski Związek Lekkiej Atletyki. Pokonać to można samodzielnie, pokonać to można w sztafecie 5 razy 2 kilometry albo nawet, i to są nowości, używając kijków Nordic Walking czy jadąc na rolkach. Także rozszerzamy idziemy do przodu i liczymy na to, że ta 63. już rocznica Poznańskiego Czerwca będzie dodatkowo biegowo i sportowo uczczona.
Trasa odwrotnie skierunkowana niż w zeszłym roku?
Tak, z prostej, prozaicznej przyczyny. Zapisy trwają już od 1 października. Na listach mamy już około 300 osób. No, jeszcze kilka miesięcy nam zostało. W związku z tym zakładamy, całkiem pewnie słusznie, że będzie to większa ilość biegaczy niż w pierwszej edycji. Przypomnę, to było 1000 osób. A te 1000 osób na całej trasie bezproblemowo się zmieści, ale już w rejonie mety, gdzie była to zajezdnia na Gajowej, czyli w tej strefie finishera, gdzie można odpocząć, zrelaksować się, pewnie by się nie zmieściło. Dlatego odwracamy, startujemy na Gajowej, a lądujemy na terenie Cegielskiego, który otworzy nam bramy, gdzie będziemy mogli w środku spędzić czas, wysłuchać koncertu. Tutaj postawię trzy kropeczki, bo jeszcze nie zdradzę, kto ten koncert będzie grał, ale na pewno będą też atrakcje takie jak bieg dla najmłodszych, który tam na terenie zakładów HCP się odbędą. Także wielka sportowa impreza, która odbędzie się 23 czerwca.
Zapisy trwają?
Wchodzimy na stronę www.biegczerwca56.pl. Wybieramy, czy chcemy biec w sztafecie ze znajomymi. No tutaj musimy mieć ekipę 5 osób łącznie. Czy chcemy to zrobić indywidualnie, samodzielnie. Klikamy, ceny są bardzo atrakcyjne. Oczywiście w pakiecie koszulka, gadżety od sponsorów. Ale przypomnę też o jednej ważnej rzeczy, że nie jest to typowy bieg, który jakby ma za zadanie przynieść jakiś dochód konkretnej organizacji, tylko wręcz przeciwnie, z każdego pakietu my przeznaczamy określoną sumę pieniędzy na odnowienie grobów powstańców Czerwca. Takie działania już po pierwszej edycji podjęliśmy, między innymi grup Romka Strzałkowskiego został odrestaurowany. No włączamy się w akcje edukacyjne. Dlaczego? No też dlatego, bo tych kombatantów Poznańskiego Czerwca jest niestety coraz mniej, a oni czują się bardzo uhonorowani i bardzo szczęśliwi, mogąc tych wszystkich biegaczy przywitać na mecie. Tak będzie też w przyszłym roku, więc kombatanci są jak najbardziej zaproszeni i oni te medale będą biegaczom wręczać.
To ważne dla kombatantów, którzy wręczą medale, ale widzieliśmy podczas pierwszej edycji, jakie to ważne było dla wielu uczestników, że właśnie w takim rocznicowym biegu mogli się przebiec w Poznaniu i od kombatanta dostać medal.
To wzruszenie było widoczne po obu stronach i kombatanci tak na początku chyba nie wiedzieli do końca, czego się spodziewać. Biegacze też byli tym faktem zaskoczeni, ale już od pierwszych osób, które przebiegały linię mety, widać było to pozytywne zaskoczenie i tą adrenalinę, te dodatkowe endorfiny, które się wydzielały, także myślę, że zachowamy jak najbardziej to też w przyszłej edycji. Ba, może tych kombatantów będzie z nami więcej. Przypomnę tylko, że 23 czerwca to jest właściwie niedziela, dzień, w którym otwierane są obchody tej kolejnej 63. rocznicy, także zaczniemy świętować Poznański Czerwiec na sportowo.
Your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end. See your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me the end of love. Dad.
dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Za 22 minuty, godzina 18 na antenie Polskiego Radia Poznań słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie. Bydgoszczy w meczu Ekstraklasy koszykarek Artego prowadzi na 2 minuty i 23 sekundy przed końcem drugiej kwarty z Ostrowią 32 do 20. A w naszej audycji teraz temat wielkiego wydarzenia jeździeckiego, które od najbliższego czwartku aż do niedzieli 2 grudnia na poznańskich terenach targowych. Chodzi oczywiście o Kawaliadę 2018, ale szczegóły w rozmowie, którą przygotował Grzegorz Hałasik.
Kawaliada już ma swoją ugruntowaną renomę. Przeglądam program tegorocznych zawodów, myślę o stronie sportowej, to widzę, że chyba na tyle on się sprawdził, że za wiele się nie zmienił, ale ranga wzrosła.
Program wydaje się być ten sam, ale to pozwala porządkować Kawaliadę i wszystkim miłośnikom sportu wybierać te dni, które konkurencje najbardziej lubią.
Tomasz Kobierski, wiceprezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich i szef Komitetu Organizacyjnego Kawaliady.
Czwartek to duża runda i potęga skoków. W piątek z kolei średnia runda i Venus kontra Mars. Sobota to dzień pełen atrakcji, zakończony Speed and Music i oczywiście w niedzielę Grand Prix. A jeśli chodzi o gwiazdki, pierwszy raz w Polsce w zawodach halowych mamy 4 gwiazdki z pulą nagród ponad 800 tysięcy złotych. To spowodowało, że bardzo dużo jeźdźców i amazonek z pierwszej setki Pucharu Świata z tytułami mistrzowskimi zarówno w mistrzostwach Europy czy świata zdecydowało się przyjechać do Poznania, wybierając nasz ośrodek wystawienniczy przed Paryż czy Sztokholm, z czego jesteśmy bardzo dumni. Mogę tylko obiecać, że ten rok to nie jest finalne spełnienie naszej ambicji. Dążymy do 5 gwiazdek, a może już za chwilę do finału Pucharu Świata.
Kawaliada w Poznaniu w tym roku od 29 listopada do 2 grudnia, od czwartku do niedzieli. Czwartek raczej tylko sportowy, ale od piątku no to co targi lubią najbardziej, czyli targi, czyli wystawy, czyli sporo imprez towarzyszących.
W tym roku się bardzo dużo wydarzeń nałożyło na siebie, ale przy Kawaliadzie tradycyjnie targi wyposażenia i sprzętu jeździeckiego. Dodatkowo mamy po raz pierwszy i jedyny w historii Narodową Wystawę Rolniczą, która towarzyszy obchodom stulecia niepodległości. Mamy tradycyjnie największy w Polsce festiwal sztuki przedmiotów artystycznych i wiele, wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. To wszystko mam nadzieję, że sprawi, że ten weekend będzie niezapomniany w Poznaniu.
Część Kawaliady będzie można obejrzeć bez biletu wstępu.
Na terenie targów poznańskich wyznaczymy kilka stref. Pierwszą z nich to będzie strefa czteropaku, czyli pawilonów 7, 7A i 8 i 8A. Wejście od Śniadeckich to jest część, która jest bezpłatna do zwiedzania, bo to jest też część Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych. Pozostałe części ekspozycji, czyli Festiwal Przedmiotów Artystycznych i ta część targowa Kawaliady za biletem wstępu 13 zł, a ta część główna, Arena A, część największego sportu, to biloty płatne. Zapraszamy na czwartek, piątek i niedzielę, bo już w sobotę niestety bilety się wyprzedały.
Natomiast co warto podkreślić, w tej części bezpłatnej znajduje się Arena B, czyli trochę zawodów sportowych, też na niezłym poziomie, będzie można obejrzeć bez biletu.
Arena B to arena konkursu międzynarodowego o standardzie jednej gwiazdki plus zawody młodych koni, plus pokazy różnego rodzaju i konkursy związane z selekcją koni. W związku z tym ta część będzie bezpłatna do odwiedzenia i na którą serdecznie zapraszam.
Dyrektor sportowy Kawaliady Szymon Tarant.
Praktycznie każdy dzień jest atrakcyjny i to zarówno widowiskowo, jak i sportowo. Będziemy mówili o sporcie. Na pewno najważniejszym konkursem jest konkurs Grand Prix, zaliczany do Kawaliady Tour, zaliczany do Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata, ale przede wszystkim ze względu na wzrost rangi zawodów poznańskich do 4 gwiazdek, konkurs zaliczany do grupy B światowego rankingu. Mamy grupy od D do A. A więc w tym roku zwycięzca wyjedzie nie tylko bogatszy o czek na blisko 800 tysięcy złotych, ale również o 100 punktów do światowego rankingu.
A kto będzie o zwycięstwo w Grand Prix walczył?
Wielu doskonałych zawodników, takie konkursy przyciągają najlepszych na świecie, a 7 zawodników ze ścisłej światowej czołówki, biorąc pod uwagę ranking, w tym aktualny wicemistrz świata Martin Fuchs ze Szwajcarii, który jest w rankingu obecnie 8.
No ale pamiętamy, że bardzo wysoko w światowym rankingu, bo na 61. miejscu jest polski zawodnik Jarosław Skrzyczyński.
Gdyby udało mu się ten konkurs wygrać, to byłaby druga taka 100-punktowa zdobyć w tym miesiącu, bo konkurs Grand Prix z Poznania będzie jeszcze liczony do rankingu za listopad. Wtedy moglibyśmy mieć nadzieję, że Jarosław Skrzyczyński znajdzie się w światowym top 50.
Wielkie jeździeckie emocje Kawaliady 2018 na poznańskich targach już od najbliższego czwartku. I właśnie na czwartek, na pierwszy dzień Kawaliady 2018 mamy dla Państwa podwójne zaproszenie. Szybki telefoniczny konkurs. No i pytanie, myślę, nie będzie specjalnie trudne. W historii polskiego sportu mamy przecież tylko jeden indywidualny złoty medal olimpijski w jeździeckich skokach przez przeszkody. Działo się to na Igrzyskach Olimpijskich Moskwa 1980. No i pytanie brzmi, kto zdobył to złoto i proszę także podać nazwę konia, na jakim ów jeździec zdobył olimpijskie złoto na Igrzyskach w Moskwie. 61 8 654 654 to telefon do naszego studia, a do zdobycia przypominam podwójne zaproszenie na czwartek, na 29 dzień listopada, na pierwszy dzień jeździeckiej Kawaliady 2018 na poznańskich targach.
Captive in the snow. On that key tide, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Nikita, I need you so. Of me, do you ever see the letters that I write? When you look up through the wild.
No już wiemy, że pan Piotr z osobą towarzyszącą wybierze się w czwartek 29 listopada na emocje pierwszego dnia Kawaliady 2018. A to dlatego, panie Piotrze, że prawidłowo pan odpowiedział na pytanie, na jakim koniu i przede wszystkim kto zdobył olimpijskie złoto w konkursie skoków przez przeszkody na Igrzyskach w Moskwa 1980. Słuchamy.
Witam uprzejmie. Jan Kowalczyk na koniu Artemor.
Znakomita odpowiedź. Dziękujemy serdecznie. Gratulujemy. Już poza anteną ustaliliśmy, w jaki sposób może pan te zaproszenie odebrać. Pięknie.
Pozdrawiam.
Gratulujemy. Serdecznie. Pozdrawiamy również. Jeszcze przez 60 sekund pogramy. A co potem?
Później zmienimy dyscyplinę. Pomówimy o siatkówce na siedząco. O tym sporcie już rozmawialiśmy na antenie naszej audycji, ale warto wrócić do tematu w rozmowie z ekspertem, który tą dyscypliną zajmuje się w zakresie krajowym i międzynarodowym.
Dariusz Jasiński, sędzia klasy międzynarodowej w siatkówce FIVB oraz siatkówki niepełnosprawnych. Jednocześnie koordynator sędziowski, jeśli chodzi o Polskę, i członek komisji sędziowskiej Federacji Światowej World Paravolley.
Paravolley, wyjaśnijmy, co to jest, bo to jest odmiana siatkówki, która coraz bardziej się rozwija.
Siatkówka niepełnosprawnych to są dwie odmiany. Siatkówka na siedząco oraz siatkówka stojąco. Rozwija się bardzo mocno siatkówka plażowa na stojąco. To są te odmiany, które obecnie są grane. Natomiast jest to ważne też, żeby jaka jest struktura. Federacja, wszyscy wiemy, jako kibice siatkówki, że Federacja Międzynarodowa Piłki Siatkowej to jest FIVB. Odpowiednikiem tego jest World Paravolley, czyli ta międzynarodowa organizacja, czyli Federacja Piłki Siatkowej Osób Niepełnosprawnych. Natomiast w Europie, tak jak mamy CEF,
to w Europie jest Paravolley Europe. Siatkówka niepełnosprawnych nie jest w Polskim Związku Piłki Siatkowej. Jest zgrupowana w Polskim Związku Sportu Niepełnosprawnych Start. On jest członkiem Federacji Międzynarodowej i jedną z dyscyplin, którymi się opiekuje, jest m.in. siatkówka niepełnosprawna.
Ja mam okazję oglądać i pracować przy tych największych światowych imprezach akurat w tej odmianie siatkówki.
Bardzo się rozwija siatkówka, szczególnie siatkówka na siedząco i to i kobiet, i mężczyzn. Bardzo bym chciał to również, żeby w Polsce to się rozwijała bardzo mocno i no, będę starał się to robić, co mogę. Coraz więcej drużyn. Również w Europie ostatnio przybyły dwie drużyny. Najlepszymi zespołami obecnie w Europie to jest Rosja oraz Bośnia. Natomiast w świecie najlepszym zespołem jest Iran, Bośnia. To są dwa kraje.
Dajmy szansę słuchaczom wyobrazić sobie, którzy jeszcze nie mieli okazji wybrać się na takie imprezy związane z siatkówką na siedząco na przykład. Jakie są główne, podstawowe przepisy? Najbardziej proste.
Najbardziej proste to jest mniejsze boisko. Boisko jest 5x6. Wysokość siatki 1,5 m dla kobiet i 1,15 m dla mężczyzn. I co najważniejsze, nie gra się tam na wózku. Tylko siedzi się tak, jak każdy z nas siedzi na krześle, to właściwie siada na podłodze. W związku z tym właśnie siatka jest 1,15 m i, no i gra się. Normalnie się atakuje, wystawa, najlepsze zespoły czwarty wchodzi i wystawia. Jest krótka, podwójna, jest pipe, grają. Grają naprawdę, to jest bardzo szybka gra. Zachęcam do tego, żeby zobaczyć jakiś skrót meczy, na przykład z Paralimpiady.
Panie Dariuszu, to teraz pytanie o Polskę. Siatkówka na siedząco, najsilniejsze regiony, może najsilniejsze ośrodki, jak to wygląda?
Najsilniejsze ośrodki w Polsce obecnie to jest Elbląg, Poznań, Wrocław i Szczecin. Poznań oraz Wrocław. To jest najlepsza praca taka bieżąca i bardzo się cieszę, że tutaj doszedł ośrodek poznański, który kiedyś był bardzo mocny, bardzo dobrze prowadził tutaj trener Roman Pięta i natomiast potem sekcja została zlikwidowana i zawodnicy rozjechali się, grali w różnych innych klubach w Polsce. Niedawno sekcja została znowu reaktywowana, nie już w Poznaniu bezpośrednio, a w Kazimierzu i naprawdę tak jak się rozwija, patrzę z boku, bo jestem z Bydgoszczy, jak kierownictwo tego klubu, Piotr Ruszkowski oraz Michał Wypych, główne osoby, które tam prowadzą, wraz z trenerem Latawcem, w jaki sposób to prowadzą, w jaki atmosferę tam wprowadzają, wraz z popierającymi osobami z administracji państwowej, to naprawdę same się ręce składają do oklasków i wydaje mi się, że to jest właśnie ta droga, jaką powinna iść siatkówka niepełnosprawnych, nie tylko to na boisku, ale właśnie stworzenie fajnej atmosfery i powoduje to właśnie rozwój tej dyscypliny.
Czy taki siatkarski mundial związany z siatkówką na siedząco mógłby trafić do Polski?
W Polsce odbyły się raz Mistrzostwa Świata w 2014 roku w Elblągu. Była to piękna impreza. Ja się pochwalę, że też sędziowałem tam mecz o złoty medal męski. Także to był taki jeden z moich też sukcesów większych. Natomiast obecnie w Polsce nie chcemy, żeby były Mistrzostwa Świata, natomiast chcemy, żeby były i złożyłem miesiąc temu prezydenta Federacji Europejskiej taki wniosek i ofertę organizacji w 2019 roku Mistrzostw Europy w siatkówce plażowej na stojąco. I to jest oferta na przyszły sezon, czekamy teraz na finalizację. Mam nadzieję, że ten turniej w przyszłym roku odbędzie się w Polsce.
7,5 minuty, godzina 18. Audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Dzisiaj do godziny 20. Po 18 bardzo obszerny blok wydarzeń ligowych. Powiemy o piłce nożnej, o siatkówce, także o koszykówce. A po 19 również o piłce ręcznej. Będzie mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole oraz pływacka Grand Prix zakończona na Termach Maltańskich w Poznaniu. No ale teraz gorące meldunki kolejne. Zakończony mecz kolejny w Lotto Ekstraklasie.
Zagłębie Lubin przegrało u siebie z Legią Warszawa 0-1. Wszystkim zadecydowała bramka powracającego do składu wojskowych Williama Remiego już w 10 minucie spotkania.
Skoro jesteśmy w kraju, to ligowy mecz w Ekstraklasie Koszarek Bydgoszcz Artego po dwóch kwartach prowadzi z Ostrowią 38-21. Fińskiej Ruce skoczkowie narciarscy zakończyli pierwszą serię w kolejnych zawodach Pucharu Świata na prowadzeniu Ryoku Kobayashi. Na drugim miejscu Andreas Wellinger, ale trzeci jest Kamil Stoch, a na miejscu szóstym Piotr Żyła. To jeśli chodzi o czołówkę tego konkursu.
7 minut pozostaje do godziny 18 na antenie audycji w sportowym rytmie. Zajmujemy się różnymi nieoczywistymi i pięknymi skądinąd sportami, takimi jak na przykład bóle.
W audycjach w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań staramy się prezentować także mniej znane dyscypliny sportu. No i dzisiaj postanowiliśmy porozmawiać z panem Stefanem Bartkowiakiem. O jakiej to dyscyplinie, panie Stefanie?
Dyscyplina potocznie nazywa się boule, z francuskiego pétanque. Jest to dyscyplina sportu dla wszystkich, bo traktujemy to jako sport, nie jako rekreację. Chociaż zdecydowana większość ludzi, którzy w to grywają, traktują to jako fajną zabawę, gdzie można się poschylać, spędzić miło czas na świeżym powietrzu, bez względu niemal na pogodę, bo gra się w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni, a nawet przy temperaturach nieznacznych minusowych, kiedy jest piękna słoneczna pogoda, również można wyjść na dwór, wziąć kulki do ręki i kilka chwil fajnie spędzić w miłym towarzystwie.
Mniej więcej może z filmów, niektórzy nasi słuchacze wiedzą, jak wygląda bóle. Jakie są takie w największym skrócie zasady tej gry?
Zasady gry są wyjątkowo proste. Jedno boisko ma wymiar 4x15 metrów. Można grać w konfiguracji 1 na 1, 2 na 2 lub w tripletach, czyli 3 na 3. W przypadku gry 1 na 1 każdy z zawodników ma 3 kule i gra się do 13 punktów. W przypadku gry parami, czyli w dubletach, gra się 6 kulami i każdy z zawodników ma również 3 kule. Ale jeżeli gramy triplety, to każdy z zawodników ma 2 kule, czyli w grze uczestniczy tych kul 12. I również gra się do 13 punktów. Ewentualnie regulują to przepisy na zawodach rangi Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, tudzież imprez otwartych, openowych.
Jak wygląda z rozwojem tej dyscypliny? Zacznijmy tutaj od nas, od regionu, od Wielkopolski.
W Wielkopolsce w tej chwili funkcjonuje 6 klubów zrzeszonych w Polskiej Federacji Pétanque. 2 kluby w Śremie, 1 w Lesznie, w Liskowie i w Luboniu. Szacuje się, że w Polsce grywa ponad 20 tysięcy ludzi, a federacja zrzesza tych zawodników około 1,5 tysiąca, a klubów federacji jest 35 w tej chwili.
Tak możemy powiedzieć w przypadku bóle czy pétanque, to sport dla każdego, nie ma ograniczeń wiekowych?
Absolutnie nie ma ograniczeń wiekowych. Dla dzieci, dla juniorów są kule lżejsze, dla pozostałych są kule homologowane, określone przepisami, jak również można zwykłe chinki kupić w dowolnym sklepie sportowym. Takie kule najzwyklejsze kosztują w zestawie, gdzie jest 6 sztuk, około 60-70 zł, ale już kule zawodnicze, profesjonalne, które niemalże są robione na zamówienie dla poszczególnych zawodników, którzy no, wgryźli się w ten temat, to kosztują 300, 500, a i nawet 1000 zł. I kule są 3 wtedy.
Wielki znawca bóle, pétanque, pan Stefan Bartkowiak. Niech pan zareklamuje swój serwis, bo tam pewnie można te wszystkie informacje znaleźć, gdyby ktoś był zainteresowany na przykład początkiem uprawiania tej dyscypliny.
Polecam serdecznie stronę internetową petankue.net.pl. Tam jest kompendium wiedzy tego, co dzieje się nie tylko w Wielkopolsce, ale również w naszym kraju. Naprawdę sport jest sportem nisko nakładowym i dziadek z wnukiem, babcia z wnuczką, rodzice z sąsiadami mogą spokojnie sobie w to pograć. Jedna zasada. Nie grywamy na trawie. Gra się na nawierzchniach w miarę twardych. Doskonałymi nawierzchniami są alejki parkowe. Celem jest kuleczka średnicy kilkudziesięciu milimetrów i do niej dorzuca się metalowe kule, które ważą od 650 nawet do 800 gram. Można sobie krzywdę zrobić, ale jak to w każdym sporcie trzeba uważać. Zapraszam serdecznie na bólodromy do Śremu, do Lubonia. Jest nawet bólodrom profesjonalnie zrobiony Poznaniu, w okolicy nad Maltą. Niestety Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poznaniu życzy sobie za wstęp na ten bulodrom niestety kasę, a myślę, że to nie jest dobra droga do rozwoju tego sportu, bo wystarczy pojechać do Parku Wilsona albo chociażby nad Wartę i znaleźć sobie alejkę, gdzie można sobie śmiało porzucać bez kosztów.